W audycji Mąż Prawo. Dzień dobry, mówi państwu Dorota Niebrzydowska wraz ze mną, gość na żywo tym razem i w studiu, a nie przez telefon, pani Beata Kalinowska z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Skończyła nam się praca zdalna, to znaczy akurat pani i mi, bo te przepisy, które od marca chyba zaczęły obowiązywać, zostały przedłużone i od 5 września nadal mamy możliwość pracy zdalnej. Zależy to jednak już i od pracodawcy, no właśnie, i czy od pracownika, o tym porozmawiamy. Jak to jest? Kto może pracować zdalnie i kto o tym decyduje?
Pracować zdalnie może każdy, a decyduje o tym oczywiście pracodawca, o ile jest taka potrzeba i o ile są takie, jest takie zapotrzebowanie i taka możliwość, bo nie każda praca może być wykonywana w domu, umówmy się, prawda? Natomiast ona może być zlecona wówczas, jeżeli pracownik ma możliwości lokalowe, jeżeli pracodawca zapewni materiały, narzędzia, ewentualnie również możemy korzystać z własnych, pod warunkiem, że no, będzie to w stanie nie naruszać innych przepisów. Głównie chodzi tutaj o przepisy o ochronie danych osobowych, tajemnicy, chociażby przedsiębiorstwa i tak dalej.
Czy te przepisy, które weszły w życie 5 września, bo od tego dnia zaczęły obowiązywać, w tarczy chyba 4.0 zostały zawarte, tak? To ta możliwość?
Tak, to jest w ostatniej zmianie do tych przepisów.
Czy w jakiś sposób zmieniają to, o czym już mówiliśmy i wiemy, na czym stoimy? To znaczy, że właśnie to głównie pracodawca decyduje o tym, czy poleca nam tę pracę zdalną, czy nie.
Pracodawca i to on ma tutaj decydujący głos. No oczywiście pracownik może poprosić, bo z jakich względów może to być dla niego korzystne, może też będzie w stanie połączyć to jakby pewną sytuację w domu, chociażby rodzice wychowujące małe dzieci. No ale to decyduje o tym pracodawca i te przepisy tak naprawdę, ta ostatnia zmiana jedynie wydłużyły czas trwania możliwości polecenia nam jako pracownikom pracy zdalnej. Także w okresie epidemii i także w okresie jeszcze 3 miesięcy po jej odwołaniu będziemy mogli wykonywać taką pracę zdalną. A co do zasady, to zostały te same przepisy, które były, a więc tutaj akurat ta zmiana dotyczyła tylko czasu trwania.
Pojawiły się takie wątpliwości, czy praca zdalna to tyle praca, bo tutaj akurat cały ten obowiązek sprzętowy, też dostosowania stanowiska leżał na pracodawcy, tak? Jeżeli chodzi o telepracę, to on wyposaża stanowisko. I generalnie robi nam prawie, że biuro w domu. Natomiast praca zdalna to jednak chyba nie do końca.
To nie jest to. No właśnie tutaj są, mylimy bardzo często te dwa pojęcia, pracy zdalnej i telepracy, ale absolutnie nie jest to samo. I co więcej, telepraca jest uregulowana, powiedzmy dosyć szczegółowo. Tam są przepisy i dotyczące BHP i inne przepisy, gdzie to regulować. Właśnie w przepisach wewnętrznych, w porozumieniu z pracownikiem. Natomiast przy telepracy nie ma. Wydawałoby się, że przy tej zmianie będą też jakieś inne, prawda? Jeszcze coś ustawodawca nam tutaj doda, ale tego nie zrobił. Są plany, żeby ta praca zdalna została później zamieszczona w przepisach kodeksu pracy. Czy to się uda? Być może tak, no bo jednak trzeba powiedzieć, że ta praca zdalna się sprawdziła i chyba z punktu widzenia pracowników i z punktu widzenia pracodawcy, może nie zawsze, ale jednak chyba tak.
Myślę, że narzędzia, jakie zostały już wypracowane i przez pracowników, i przez pracodawców i oczywiście jak wiele tego typu nowych form świadczenia pracy, wiele pytań i kontrowersji tutaj się pojawiło, bo czy pracownik na przykład może odmówić pracy zdalnej? Mówiąc, że no chociażby nie posiada umiejętności.
Myślę, że tak, dlatego, że może nie mieć możliwości lokalowych, może nie mieć internetu chociażby, prawda, jeżeli to jest potrzebne do świadczenia pracy zdalnej, więc absolutnie może, tylko pod warunkiem, że rzeczywiście nie spełnia któregoś z tych elementów, czy nie ma narzędzi, czy nie ma możliwości, umiejętności chociażby też, bo nie każdy sobie może radzić z pracą za pomocą takiej formy, prawda, więc wtedy tak. Natomiast co do zasady, no jeżeli to jest polecenie i nie ma przeszkód, to takie polecenie, tak jak każde inne pracodawca, o ile nie jest niezgodne z prawem, niezgodne z rodzajem umowy, powinno być realizowane.
Czy tutaj pracodawca musi określić okres tak dość szczegółowo na przykład, że teraz na miesiąc proszę pan idzie na pracę zdalną, bądź na tydzień, na dwa?
Tutaj w tej ostatniej zmianie jest właśnie określone to w ten sposób, że pracodawca może polecić przez czas oznaczony pracy określonej w umowie. No, czyli musimy się porozumieć co do tego czasu, jaki to jest czas, na który... Tylko, że też czy to ma być ustnie, czy to ma być w formie pisemnej, no to też tutaj nie mamy doprecyzowanego, ale myślę, że taki czas powinien jednak w jakiś sposób określić.
Oczywiście można to potem przedłużać, prawda? Albo tak, zmieniać to.
Tak, do momentu, kiedy ten przepis obowiązuje, tu pracodawca ma swobodę działania.
I jeszcze jedna ważna, chyba ważny warunek, musi to być umowa o pracę, prawda? Bo my często stosunkiem pracy nazywamy również umowy cywilnoprawne. Zresztą ta umowa zlecenie czy świadczenie usług, ona bardzo się zrobiła podobna do umowy o pracę.
No tak, tylko że przy takich umowach cywilnoprawnych my tak naprawdę mamy większą swobodę decydowania o przedmiocie, zakresie, sposobie realizacji takiej umowy. Czyli tutaj nie mamy tego, co jest narzucone, bo kodeks cywilny tutaj nie narzuca nam takich kwestii. Natomiast no już umowa o pracę narzuca, więc dlatego myślę, że tutaj jest to odniesienie do umowy o pracę, no bo po prostu tutaj mamy przepisy kodeksu pracy i żeby coś innego wprowadzać, no to musi to być po prostu na zasadzie, że po pierwsze pracodawca może, a pracownik powinien, prawda? Bo przy umowach cywilnoprawnych to my sami jako strony takiej umowy decydujemy właśnie o tym, w jaki sposób taką umowę będziemy realizować.
No tutaj duża swoboda, jeżeli chodzi o kształtowanie tej umowy, chociaż akurat nie powinna wyczerpywać znamion umowy o pracę,
tak
prawda?
Jest.
To tylko to ten jeden warunek. Czy może to być sytuacja taka, że z dnia na dzień, przykładowo sytuacja w zakładzie jest jakaś dość trudna i pracodawca z dnia na dzień mówi, od jutra proszę na pracę zdalną.
Tak, dlatego, że przepisy nam nie określają, że to ma być jakieś wyprzedzenie. Także tutaj absolutnie może być i taka sytuacja.
I też pytania się pojawiały, czy jakiś regulamin pracy zdalnej powinien w zakładach pracy być? Czy powinny być określone warunki? Co, kto, jak, w jakim czasie?
Takiego obowiązku nie ma. Natomiast jeżeli to miałoby być na dłużej, to wydaje mi się, że dobrze, gdyby pracodawca coś takiego sobie opracował i włączył takie zapisy do regulaminu pracy. I to zresztą miało być w projektach zmian właśnie tutaj ze strony przedsiębiorców, żeby jednak te zasady określać we wewnętrznych przepisach, w regulaminie, w układzie zbiorowym, ale tak się nie stało. W związku z tym takiego obowiązku na chwilę obecną nie ma.
Czyli regulaminu być nie musi. Natomiast też były takie głosy, czy pracodawca tych samych pracowników, to znaczy pracujących na podobnych zasadach, jednego może zostawić w pracy, drugiego wysłać na zdalne i czy to na zasadzie kostki się losuje, czy tu pracodawca decyduje i w zasadzie żadnej dyskusji nie ma, a o dyskryminacji też mówić nie będziemy.
Ja myślę, że to jest taki problem złożony, bo oczywiście to pracodawca decyduje, ale jeżeli my w zachowaniu pracodawcy i w polecaniu, w tym poleceniu skierowanym w zasadzie do jednych, prawda, na przykład, myślę, że jeżeli by pracownicy odnaleźli takie elementy, no to jak najbardziej. Zresztą wszędzie mowa jest o tym, że to nie powinno mimo wszystko naruszać zasad właśnie równego traktowania, prawda, w zatrudnieniu, zasad niedyskryminowania pracowników z jakichkolwiek względów. Więc jeżeli nie ma takiego uzasadnienia, no to wydaje się, że tutaj pracownicy mogą mieć do pracodawcy pretensje. Ale decydujące jest no przede wszystkim no to zapotrzebowanie, rodzaj, prawda? No to jest istotne, bo też nie wszyscy możemy to robić, ale jeżeli grupa może, to generalnie nie powinno to mieć właśnie takich zmian, znamion niezgodnych.
Bo oczywiście też ta sytuacja epidemiczna spowodowała to, że na przykład pokoje, w których pracowało wielu pracowników, teraz mogą służyć tylko kilku, prawda? Bo powierzchnia jest określona i się ani nie rozszerzy, ani nie dobuduje kolejnego pomieszczenia w związku z tym, żeby zachować te możliwości. No to albo zwalniamy, co jest ostatecznością i do tego nie namawiamy nikogo, bo zresztą też są różne inne takie osłonowe działania, które chronią pracowników, bo to jest też chyba główny cel, żeby ten pracownik z pracodawcą się nie rozstawał.
Zdecydowanie i taka praca zdalna myślę, że rozwiązuje tutaj takie problemy, no bo mogą się te grupy wymieniać i tym samym no, to jest jednak ochrona pracowników i to w dużym stopniu. No i też no, ułatwia pewnie tą pracę, która no, i tak jesteśmy trochę zestresowani. Może już to powoli nie tak panicznie, no ale jednak pewien dyskomfort tej pracy jest, więc myślę, że tutaj jest dobre rozwiązanie.
Myślę, że różnie, bo niektórzy pewnie podchodzą do tego bardzo swobodnie, że rzeczywiście już się przyzwyczaili, a niektórzy bardzo bojaźliwie i ze strachem. I jednych, i drugich trzeba zrozumieć. Za chwilę porozmawiamy o tym, jak taką pracę zorganizować i przede wszystkim, jak od pracownika wymagać chociażby czasu pracy, no bo tutaj chyba przepisy dalej się nie zmieniły. Prawie 25 minut po 13 w audycji Masz Prawo rozmawiamy o pracy zdalnej, którą przepisy przedłużyły do czasu 3 miesięcy po ustąpieniu tego stanu epidemii i pandemii, który mamy. Na razie nie zanosi się na to, żeby to szybko nastąpiło. Jednak są to przepisy na czas określony. One nie zostały wprowadzone na stałe do kodeksu pracy, więc mimo, że znajdujemy i plusy oraz minusy, o których powiemy, tej pracy zdalnej, to jednak ustawodawca nie zdecydował się tego wprowadzić jeszcze na stałe.
Póki co takich zmian nie ma, chociaż no właśnie czekaliśmy na te zmiany, bo ja myślałam, że to będzie właśnie w tym momencie, ale widocznie ustawodawca no, zdecydował się jednak na to, żeby to odnieść tylko i wyłącznie do tego stanu epidemii, a potem być może niewykluczone, że te przepisy się w takim kodeksie pracy znajdą. Myślę, że też tutaj jest taki pewien nacisk ze strony przedsiębiorców, bo im akurat ta praca zdalna w wielu wypadkach no, okazała się no, jakby
bardzo korzystna.
Bardzo korzystna, tak jest.
Chociażby sytuacje, kiedy nie trzeba wynajmować powierzchni biurowej, bo pracownik tę samą pracę może wykonać z domu i odpadają przeróżne świadczenia typu no, socjalnego chociażby, tak, że nie trzeba zapewniać jakichś tam środków bezpieczeństwa dodatkowych,
oczywiście,
czy też
to są
higienicznych.
Tak, koszty, które jak gdyby on tutaj już nie musi ich, prawda, przeznaczać na te cele, więc no jak najbardziej no, może być, że to będzie na stałe w kodeksie.
Więc oczywiście to, że rodzaj pracy musi być taki, że pozwala na pracę zdalną, no bo no oczywiście, że każda praca się nie nadaje, nie można chronić budynku zdalnie, bądź też go sprzątać, bądź też, no nie wiem, wykonywać jakieś prac magazynowych zdalnie. Chociaż może można i sobie to wyobrazić. Wiele rzeczy się nauczyliśmy przez ten półroczny okres pandemii, no ale dochodzimy do tego momentu, kiedy tak naprawdę w telepracy mamy jasność. Narzędzia zapewnia nam pracodawca. A jeżeli chodzi o jeżeli chodzi właśnie o pracę zdalną, którą z dnia na dzień pracodawca mówi, od jutra proszę pracować w domu. I czy powinien nas wyposażyć w to wszystko, co mamy na stanowisku pracy w pracy, czyli zabieramy to ze sobą, idziemy do domu?
Tak, tam pracodawca zgodnie z przepisami ma obowiązek dać nam narzędzia i materiały, zapewnić obsługę logistyczną, czyli no, te podłączenia i tak dalej, gdyby to było potrzebne. No w tym uważam, że też i laptop, bo nie zawsze możemy mieć swój, prawda? No więc jeżeli chciałby nam taką pracę polecić, a nie mamy takiego sprzętu, no to musi go nam dostarczyć. Natomiast żadne inne tutaj regulacje nie wchodzą w grę, bo ich po prostu nie ma. W związku z tym no zapisy są tak ogólne, a pojawiają się problemy, co właśnie z opłatą za internet, co z prądem, prawda, i tak dalej,
tak,
i tak dalej.
Dokładnie.
Tutaj pracownicy, albo chociażby zapewnienie bezpiecznych, higienicznych warunków pracy, jeżeli chodzi o biurko, odpowiednie
krzesło, prawda?
Tak jest. No ale tutaj przepisy nam tego nie wyjaśnią, bo takich przepisów nie ma. No w związku z tym, powinien tu chyba w grę wchodzić tylko i wyłącznie zdrowy rozsądek. No i rzeczywiście ten kontakt pracodawca-pracownik, żeby to nie było zlecane, ta praca komuś, kto absolutnie nie ma do tego warunków. Także tutaj takich regulacji szczegółowych nie ma, no, w przeciwieństwie do właśnie telepracy, gdzie tam już te szczegóły zostały określone w kodeksie.
Już nie zapytam o wynoszenie dokumentów z pracy, bo to rozumiem już jakieś RODO tutaj zadziała i że tego w ogóle być nie powinno. Nie zapytam o szyfrowanie tych laptopów, na których mamy dokumenty i nie udostępnianie ich chociażby dzieciom. To też jest
to
raczej
oczywiste.
Dość oczywiste, że laptop służy do pracy, a nie do czegoś innego. Zapytam natomiast o miejsce pracy. Czy my, idąc na pracę zdalną, musimy pracodawcy powiedzieć, że tę pracę zdalną wykonujemy tu i tu?
Takiego zapisu nie ma, ale uważam, że tak, no, że jeżeli pracodawca gdyby oczekuje, że pod adresem konkretnym ten pracownik jest. No ale z drugiej strony dla pracodawcy nie ma to znaczenia, czy on będzie na tej ulicy pracował, czy na tej ulicy, a nawet jeżeli w innym mieście. Bo chodzi tutaj o to, żeby ta praca była faktycznie realizowana. Gorzej, jeżeli pracownik w czasie pracy zdalnej realizuje jakieś inne rzeczy.
Ważne.
Prawda? Ważne dla pracownika, no z punktu widzenia pracodawcy już nie. No to tutaj no, powinien pracodawca jakieś tam środki, czy może nawet oczywiście poczynić. Natomiast na pewno może od pracownika oczekiwać ewidencjonowania tych czynności, które wykonuje w czasie pracy zdalnej. Może powinien określić pracownik wówczas, ile czasu poświęcił na daną czynność, w jakim, co takiego robił, prawda? Natomiast forma, częstotliwość ewidencjonowania to już zależy tylko i wyłącznie od pracodawcy.
No to będę wkładać w kij w mrowisko. Pracodawca ma określone, że w firmie świadczy się pracę od 8 do 16. Czy to znaczy, że kierując na pracę zdalną oczekuje, że pracownik między 8 a 16 będzie do jego dyspozycji, tak, będzie mu zlecał, bo to nie jest nadal zadaniowy czas pracy.
To nie jest zadaniowy. Jak jest zadaniowy, to oczywiście ta zdalna może być wtedy w różnych godzinach, tak? To już pracownik decyduje, ale nas obowiązuje rozkład czasu pracy obowiązujący u konkretnego naszego pracodawcy. Jak pracujemy w takim rozkładzie, to również praca zdalna jest w takim rozkładzie realizowana. Chyba, że z jakichś względów pracownik chce no, jakieś inne godziny, ale to wtedy już to wymaga uzgodnienia i na zasadach kodeksowych musi dokonać wtedy odpowiednich zmian pracodawca, żeby on mógł pracować w innych godzinach. Także to...
Były różne pomysły. Pracodawca na przykład kazał się logować na komputerze i ten czas pracy ewidencjonować chociażby tym włączeniem komputera właśnie i wyłączeniem i tymi czynnościami, czy może monitorować, bo w pracy oczywiście mogą być kamery, może być monitorowane miejsce pracy i może sobie sprawdzać, co pracownik robi w danym momencie, jak to jest w momencie, kiedy pracuje w domu.
Ja myślę, że to jest dokładnie tak samo, bo jeżeli w pracy może nas monitorować, jest monitoring przecież poczty naszej elektronicznej, jeżeli są zapisy odpowiednie w regulaminie pracy, to akurat, że to jest praca zdalna, nie ma żadnego znaczenia, prawda? Bo jeżeli ma możliwość i pracownicy wiedzą, że w każdej chwili możemy być sprawdzeni i to gdzieś zostało uregulowane, to tutaj absolutnie również dotyczy to tej naszej pracy zdalnej.
Z drugiej strony pracownicy też zwracali uwagę na to, że ta praca zdalna nigdy się nie kończy, bo pracodawcy wydaje się, że jak ktoś pracuje zdalnie, to znaczy, że cały czas jest do jego dyspozycji.
Nie, to można, to i ze strony pracownika czasami jest tak, że ten komputer jest, to my tam ciągle zaglądamy i mija ten już nasz rozkład, a my tam ciągle jeszcze, prawda?
No i co z godzinami nadliczbowymi?
Godziny nadliczbowe uważam, że są wyłącznie wtedy, jeżeli pracodawca nam poleci tego konkretnego dnia posiedzieć dłużej i coś tam zrobić. Natomiast jeżeli my sami widzimy albo jesteśmy pracoholikami, to już na nasz koszt i na nasze ryzyko. Także tutaj te przepisy są takie, jak były do tej pory ogólne.
Czyli ewidencja czasu pracy jak najbardziej pracodawca może tutaj nas kontrolować, może liczyć na to, że między tą 8 a 16 jednak jesteśmy do jego dyspozycji, więc jak ma dla nas jakieś inne zadania niż te, które wynikają chociażby z tego zakresu, który nam zlecił, to również może sobie na to pozwolić.
Może pozwolić, o ile oczywiście te dodatkowe zadania mieszczą się w rodzaju pracy określonej w umowie, czyli nie wykracza to absolutnie poza to, co normalnie robimy w ramach swojego stanowiska pracy.
Czyli zlecenie zupełnie innej pracy nie wchodzi w grę.
Nie wchodzi w grę.
Czyli praca zdalna tylko i wyłącznie w konkretnej, przez zawartej umowy w zakresie tym, w którym pracujemy normalnie w zakładzie pracy.
Tak, to nam nie pozwala pracodawcy rozszerzać. Znaczy rozszerzać to tak jak mówię, oczywiście, bo zawsze można coś tam dołożyć do naszego zakresu obowiązków, ale coś, co jest związane z tym naszym stanowiskiem. My mamy określone w umowie konkretne stanowisko pracy, mamy do tego przypisany zakres obowiązków i jak gdyby to jest tą granicą, prawda? Już poza to, no to nawet jeżeli mamy takie ogólne sformułowanie w naszym
inne
zakresie
polecenia.
I inne polecenia, bo to jest taki standard, to mimo wszystko te ogólne i te dodatkowe polecenia też muszą dotyczyć rodzaju pracy.
Bezpieczeństwo, higiena pracy leży już wtedy po stronie pracownika, tak? To on ma zadbać o siebie i o swoje stanowisko pracy.
No tak, no tutaj akurat przepisów nie ma, więc to w naszym interesie leży, żeby nasze stanowisko było no, na tyle komfortowe, żebyśmy nie mieli później problemu.
Ale możemy wystawić rachunek pracodawcy? No tak się zastanawiam, czy możemy wystawić rachunek pracodawcy, że oto zaoszczędził na nas, tak? No nie ma, nie wynajmuje powierzchni, my załatwiamy za niego całą tę higienę i bezpieczeństwo, ale jednak pewne rzeczy dostosowaliśmy u siebie w domu, no pracujemy solidnie, ma z nami stały kontakt, tak jakbyśmy byli tuż za rogiem, no to
znaczy, wystawić może, tak? Ale czy to skuteczne? No, podstawy prawnej na tak wystawienie takiego rachunku nie znajduje, jeżeli chodzi o obecny stan prawny. Natomiast myślę, że to powinno być na tym etapie takim początkowym, określone. Nie mam tego, nie mam tego, co mam zrobić, prawda? Albo jakieś pismo napisać, że zlecono mi pracę zdalną, ale nie mam tego, nie zapewniono mi czegoś tam.
Albo to musiałem jest... założyć szybkie
albo
łącze
na przykład, bo to
prawda?
Wtedy pracodawca już powinien uwzględnić, jeżeli chce polecić pracę zdalną temu konkretnie pracownikowi, a on nie ma czegoś tam, prawda, no to jakby po jego stronie powinno tu leżeć zabezpieczenie tego. Natomiast później już wystąpić o coś, no to za bardzo podstawy takiej prawnej to nie ma.
Czyli to, że pracodawca przewiduje pracę zdalną, nie musi mieć odzwierciedlenia w żadnych regulaminach, wynagradzania i tak dalej, ponieważ są to przepisy przejściowe, związane właśnie z tą sytuacją, w której jesteśmy, nadzwyczajną.
Szczególną, tak. I tutaj ustawodawca nie przewidział, że szczegółowe zasady mają być uregulowane w przepisach wewnętrznych, właśnie chociażby regulamin pracy, który określa porządek i dyscyplinę pracy, prawda? Takich zapisów nie ma, więc... Nie ma takiego obowiązku pracodawcy.
Doba jest dobą pracowniczą. Tutaj dbamy o to, żeby odpoczywać. Ten czas 5 dni w tygodniu jest czasem 5 dni.
Pozostałe zasady są takie jak zawsze. Tutaj się nic, kodeks pracy w tym zakresie nie zmieniło i te normy obowiązują i odpoczynki obowiązują nam kodeksowe.
No i godziny nadliczbowe w momencie, kiedy rzeczywiście...
Tak, jeżeli mamy jakieś zadanie do wykonania, nawet na pracy zdalnej, które musimy wykonać tu i teraz, no to spowoduje to pracę powyżej tych norm nas obowiązujących, to jak najbardziej to wtedy występujemy. Tylko jest też kwestia tego, żeby pamiętać, że praca nadliczbowa to jest ugruntowany już pogląd zresztą w orzecznictwie. Ona jest zlecana ona jest wykonywana na polecenie, czyli musimy oczekiwać tego polecenia. Bo rzadko kiedy, nawet jak pracujemy więcej, no to różnie może być potem w sądzie, prawda? Bo ktoś powiedział, nie wyrobiliście się, no to nie ma tych nadgodzin, to już jest problem pracownika. Aczkolwiek oczywiście to jest kwestia później oddania sprawy, tak, dowodowa przed sądem pracy.
Bo zadania tutaj pracodawca ustalił na te 8 godzin dziennie, a to, że pracownikowi akurat w domu wychodzi trochę dłużej niż w pracy, to jest jego problem. Ja bym jeszcze chciała poruszyć temat, kiedy pracodawca nie ma kontaktu z pracownikiem. Skierował go na pracę zdalną, ale kontaktu z pracownikiem nie ma, bo pracownik, mimo że swoją pracę wykonuje, to zapadł się pod ziemię. Telefonów nie odbiera.
No to trzeba takiego pracownika dyscyplinować. No i to pracodawca ma pełne do tego prawo, ma zresztą środki prawne, no bo przecież tutaj też się kodeks pracy nie zmienił. Można nakładać na pracownika kary, no przede wszystkim wyjaśniać sytuację. Pamiętajmy o tym, żeby w trakcie pracy zdalnej my jesteśmy w rozkładzie, w tych godzinach naszych do dyspozycji pracodawcy. On może w każdej chwili do nas...
Zwołać zebranie.
Chociażby może być i tak, że trzeba będzie gdzieś tam się za chwilę pojawić w pracy, prawda? Więc no tutaj, ale tu już jest rola pracodawcy, żeby wymagać od pracowników tego, co rzeczywiście jest niezbędne.
Czy w momencie, kiedy pracodawca ustala z pracownikiem, przez najbliższe 2 tygodnie pracuje pan zdalnie, ale sytuacja w firmie zmieniła się na tyle, że potrzebuje pracownika w pracy, może go odwołać z takiej pracy?
Tak, tutaj też przepisy przewidują, że w każdej chwili taka praca zdalna może być odwołana. Także tu pracodawca też nie ma jakiegoś terminu uprzedzenia, że on, prawda, nam musi zapowiedzieć.
A jakichś wniosków pisemnych też niekoniecznie.
Też nie musi być, tak.
Za 18 minut... 14 w audycji Masz Prawo, rozmawiamy o pracy zdalnej i jeszcze jedną tutaj chciałabym naszym słuchaczom, żebyśmy wyjaśniły. To, że pracodawca nas kieruje na pracę zdalną, to może być tak, że na przykład firma ma siedzibę w Białymstoku, ale my tak naprawdę mieszkamy w Warszawie bądź w innym mieście. Tam mamy rodzinę, a tutaj tylko przyjechaliśmy no po prostu za pracą. I teraz chcielibyśmy tę pracę świadczyć, owszem, i praca nam się podoba, ale po co mamy ponosić koszty wynajmu mieszkania? To po stronie pracownika, skoro możemy wrócić do siebie do domu. I czy taka sytuacja jest możliwa? Czy oczywiście. Za porozumieniem z pracodawcą możemy sobie po prostu
wyjechać? Ta praca zdalna jest jakby wykonywana w domu tak naprawdę. No więc my określamy, czy tym domem to jest tam, gdzie my, prawda, wynajmujemy, czy
warto
ewentualnie...
Chyba jednak powiedzieć.
Ale oczywiście ja uważam, że należałoby wskazać, że akurat przez ten okres to będę w takim i w takim miejscu, żeby nie było nieporozumień, że pracodawca ma inny adres i tam się kieruje, a nie powiedzmy sobie, a nie gdzieś tam, prawda... Także tutaj, albo chociażby jeżeli tą pracę odwoła, to żeby miał świadomość, że my zanim przyjedziemy na przykład, nie wiem, z Zakopanego, no to trochę to nam
czasu
zajmie.
Minie.
Więc to tylko i wyłącznie dla dobra pracownika powinno być.
Uśmiecham się tak sobie pod nosem, bo to wyobraziłam sobie taką sytuację, a pewnie ona nie jest oderwana od rzeczywistości i pewnie takie sytuacje też się zdarzały, że są tacy, którzy umiejętnie potrafią łączyć wakacje z pracą i na przykład pracować z bardzo daleka, nie informując o tym pracodawcy. Chyba że zwoła zebranie i w tle zobaczy bardzo ładny basen albo palmy. No i tutaj właśnie czy jest...
A Facebook czasami pomaga.
No to właśnie, nawet bardzo. A my też nie jesteśmy tacy przewidujący, żeby zapomnieć, znaczy żeby przewidzieć, że ktoś może to sprawdzać. Ale chciałabym jeszcze, żebyśmy poruszyły króciutko sprawę delegowania pracowników. Był taki moment, kiedy na początku pandemii mówiłyśmy, że można z powodu tego, że się boimy o własne zdrowie i życie, powiedzieć, że na przykład do jakiegoś kraju, do jakiegoś regionu, po prostu nie pojedziemy ze względu na swoje zdrowie.
Ja myślę, że tu się nic nie zmieniło. No, przepisy w tym zakresie się nie zmieniły, natomiast no, oczywiście ten stan, mamy stan epidemii, więc wiadomo, że z różnych względów, chociażby zdrowotnych, nie zawsze możemy takie polecenie wykonać, jeżeli pracodawca będzie nas wysyłał na przykład do gdzieś terenu naprawdę.
Powiatu.
Na przykład. Także tutaj myślę, że z punktu widzenia tego pracownik może odmówić wykonania takiego polecenia.
No, natomiast już kontakt bezpośredni na przykład z kontrahentem możemy czegoś takiego odmówić?
No nie, myślę, że jeżeli to na tym polega nasza praca, to nie. No, oczywiście z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, bo tu pracodawca musi jednak w dalszym ciągu nam zabezpieczyć tą bezpieczną pracę, no to tutaj takiego rodzaju pracy nie może odmówić.
A bezpieczna praca to teraz w dobie pandemii, epidemii, to już jest zaopatrzenie też w maseczki, płyny odkażające, rękawiczki, przyłbice, odstępy i wszelkiego rodzaju, tak, pleksi, które mamy tutaj w studiu
tak
chociażby.
Jest.
To też jest rola pracodawcy i możemy wystąpić o taki sprzęt.
Jak najbardziej, zresztą pracodawca musi to nam zapewnić, a jeżeli nie zapewnia, no to też w zasadzie możemy tutaj odmówić wykonania polecenia, dlatego że my się narażamy, jeżeli rzeczywiście takie zagrożenie jest.
Na początku powiedziałam, że ta tarcza, która miała chronić pracowników, wprowadzała bardzo wiele różnych rozwiązań i może tak króciutko powiedzmy, bo były możliwości takie chociażby, żeby skrócić czas pracy pracownikom, żeby przejść na nie, na inny rodzaj wynagradzania, bądź też zmniejszyć wynagradzanie. Wymagało to porozumień, one były czasowe. Czy rzeczywiście w naszym regionie pracodawcy z tego korzystali?
Tak, z tego do nas zgłoszono, bo po te porozumienia wymóg był taki, że powinny być zgłoszone do właściwego również okręgowego inspektora pracy. To takich porozumień mamy około 600 na chwilę obecną. Także na pewno pracodawcy z tego skorzystali. Zwłaszcza, że w tym okresie, to było na 3 miesiące taka możliwość, mogli też otrzymać refundację z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. I na pewno to głównie zdecydowało, że to było jakimś zresztą pomocą na pewno dla tych przedsiębiorców w tym pierwszym okresie. Natomiast w tej chwili dalej ten przepis został. Może troszeczkę on jest zmieniony, prawda? Inne są warunki, kiedy pracodawca może sobie wprowadzić takie rozwiązania, przestój czy ewentualnie obniżony wymiar, ale też w dalszym ciągu taka możliwość jest, tylko już nie do końca jest to finansowane, prawda? Czyli tutaj nie ma tej możliwości skorzystania z funduszu, ale gdyby to w jakimś sensie poprawiło działalność firmy, to może w dalszym ciągu z tego skorzystać.
A jednostronnie pracodawca mógł nam zmienić wymiar czasu pracy? Chociażby?
Jednostronnie nie mógł tego zrobić. Nawet w dobie epidemii to musiało być zawarte porozumienie albo ze związkami, jeżeli takie u niego funkcjonowały, bądź też kiedy ich nie było, to z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u pracodawcy.
Te tarcze wprowadziły jeszcze kilka udogodnień dla pracowników, może nie, ale dla pracodawców na pewno.
Ale dla pracowników bardzo dobre rozwiązanie jest na przykład takie, że w okresie stanu epidemii umowa po zakazie konkurencji, akurat, ale to dotyczy i umowy o pracę, umowy o dzieło, zlecenia, czy umowy agencyjne o świadczenie usług również, może taką umowę wypowiedzieć z zachowaniem terminu 7 dni. Akurat jest to dobre rozwiązanie, bo jeżeli pracownik traci pracę i nie mógłby gdzieś w konkurencji się zatrudnić, no to takie rozwiązanie umowy jak najbardziej tutaj jest dla pracownika dobrym, bardzo dobrym rozwiązaniem.
Epidemia wywróciła nasze życie do góry nogami. My spotykając się przed tą epidemią rozmawiałyśmy, że już teraz mamy w zasadzie rynek pracownika. To pracodawcy zabiegają o pracowników. Coraz więcej świadczeń socjalnych, coraz więcej przeróżnych zachęt, żeby u nich pracować. No i teraz sytuacja jest trochę inna chyba.
No w tej chwili też ustawa dopuszcza jakby zawieszenie obowiązków wynikających z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Ci pracodawcy, tylko oczywiście pod warunkiem, że spełnią te przesłanki, które są określone w ustawie, czyli tam musi być spadek obrotów gospodarczych, ewentualnie istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. Oni mogą nie tworzyć funduszu, mogą zmniejszyć odpis, mogą w ogóle nie wypłacać świadczeń urlopowych, jeżeli takie wypłacali. Także tutaj, a jeżeli na przykład mają wyższy niż ustawowy odpis, to wtedy przepis stanowi, że stosuje się odpis ustawowy. Tylko przypominam, to dotyczy tych przedsiębiorców, pracodawców, u których zostały spełnione te warunki. Zresztą, co to jest ten spadek obrotów i ten wzrost wynagrodzeń, wszystko jest opisane dokładnie w ustawie.
No, ale to trzeba umieć liczyć.
Tak jest.
I wtedy rzeczywiście jest to korzystne dla pracodawcy. To zapytam jeszcze o Państwową Inspekcję Pracy. Kontrole wróciły?
Kontrole wróciły, oczywiście, no może też takie są ograniczone, nie wszędzie jesteśmy w stanie.
I w maseczkach.
I w maseczkach zdecydowanie, tutaj przepisy BHP, ale tak, już wróciliśmy.
No i teraz tak zapytam zdalnie, też kontrolujecie? Czy praca zdalna się odbywa, czy nie?
Nie kontrolujemy, na razie nie mamy takich podstaw prawnych, ale no zobaczymy, jak to się będzie rozwijało. Na razie nie, absolutnie nie.
Trudno by było sobie wyobrazić taką sytuację, prawda, kiedy inspektor Państwowej Inspekcji Pracy przychodzi do nas do domu sprawdzić, czy aby na pewno warunki BHP spełniamy. A tym bardziej, że tego w ogóle nie musimy spełniać.
Co do zasady, tak, prawda? Więc tutaj jest teraz kwestia, znaczy i musimy, i nie musimy. Tu przepisy jakby nie określają tego. Natomiast ogólne przepisy są takie, że pracodawca musi nam zapewnić. No i teraz będzie problem, jeżeli pracownik rzeczywiście taką skargę złoży, prawda? Co do tego, że nie ma takich zachowanych zasad.
Ale pracownicy chyba nie skarżą za bardzo.
Nie, w tym zakresie nie.
Praca zdalna się podoba i pracownikom, i pracodawcom, więc być może rzeczywiście to, że w perspektywie będzie w kodeksie pracy, bo liczymy na to, że jednak będzie, prawda?
Liczymy.
I te korzyści z pandemii również przynajmniej w tym stopniu, że nauczyliśmy się korzystać z przeróżnych narzędzi. I to tak w trybie przyspieszonym. Nikt nas nie pytał, czy chcemy to robić, tylko po prostu tak trzeba było i wiemy, że dla naszego bezpieczeństwa tak jest lepiej.
I co więcej, to się udało po prostu. Może nie wszędzie, ale w większości myślę, że tak.
Pewnie w większości się udało i nauczyliśmy się z tego korzystać. Moim i Państwa gościem w audycji Masz Prawo, niezdalnie, a całkowicie na żywo, była Beata Kalinowska z Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Serdecznie dziękuję. Jak będzie się coś zmieniało i jak jakieś kolejne tarcze, ale chyba na razie tarcz nie przewidujemy kolejnych, nie widać, żeby były procedowane, to o tym porozmawiamy. Za tydzień w audycji Masz Prawo porozmawiamy być może o podatkach, bo tam też się trochę pozmieniało, ale tego Państwu jeszcze nie obiecuję. A za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Do usłyszenia mówi Dorota Nieprzydowska. Marcin Kozłowski za chwilę się z Państwem przywita.